Znacie to uczucie?
No.
Jak jest jakaś uroczystość rodzinna i wszyscy zamiast rozmawiać patrzą na dziecko jak w telewizor?
Bo czekają, aż coś głupiego zrobi. To jak ludzie słuchający naszego podcastu czekają, aż coś głupiego powiemy.
No i znając życie, właśnie to dostaną, no.
Tak, ale to jest też dla mnie kolejna magia, że ludzie, rodzice, bliscy z dzieckiem, oni mają jakąś taką super moc i wiedzą, kiedy dziecko coś głupiego zrobi.
Ale dlaczego mówisz coś głupiego? Może coś słodkiego? Ale przecież no, ludzie patrzą nie, ale... na to dziecko nawet, że o, zobacz jak się uśmiechnął, o, zobacz jak podniósł
ale czekaj,
buraczka.
Wiesz,
no?
Podniósł buraczka. Wiesz, o co mi chodzi? Nigdy mi się nie udało nagrać czegoś głupiego, co zrobiło dziecko. A rodzice mają takich nagrań w cholerę. Jak dziecko się przewraca, jak dziecko z czegoś spada, jak dziecko się w łeb czymś wali.
Mateusz, no. Poczekaj. No. Ja wiem, to ci mózg rozwali, ale wydaje mi się, że znam powód.
Jaki?
Nie masz dziecka!
Ja wiem, ale kręcą się wokół mnie dzieci. Znaczy, nie zrozumcie tego źle.
Stop!
Ja też się kręcę wokół
nie,
dzieci.
Nie! Stop!
Chodzi o to, że czasami jak mam wokół siebie dzieci, jakkolwiek to nie zabrzmi i je nagrywa. O nie, dobra, to już w ogóle źle brzmi. Za każdym razem mamy nowe intro.
Niesamowite, co?
Czy myślisz, że jak ktoś nas słucha, to myśli, gdzie inni prowadzący?
To inny podcast
co
w ogóle,
dzieje?
Czy ja dobry wklikałem?
Gdzie ja trafiłem? A później słuchają o tym, że jestem z dziećmi i już wiedzą, a nie, dobra, jesteśmy w dobrym miejscu.
Tu. Tak, swoją drogą, to dzień dobry państwu.
No,
miło, żeście
dobry.
Się wsłuchali.
Dzień dobry, dzień dobry. Mamy nadzieję, że właśnie wyszliście z domu na jakiś spacerek.
Mamy nadzieję, że w końcu wyszliście z domu.
Dokładnie.
Wiecie co?
Nie no,
że
od zeszłego
naprawdę,
tygodnia.
No.
Ja myślę, że to jest tak, że my jesteśmy podcastem, że ludzie mogą dzięki nam wyjść z domu,
no.
Ale później nie mają co słuchać, żeby wrócić do domu.
Czyli oni gdzieś tam są na
dworze. Oni teraz się
błąkają
po lesie od tygodnia i czekają na kolejny podcast, żeby wrócić.
Tacy na skraju wyczerpania, głodu,
tak.
Brudni, tak proszę.
Proszę
wrzucić cię, muszę
i wtedy wjeżdża życiowe histerie, oni yes!
Wracam do domu.
I wtedy pasek życia się wykańcza, taki pff, you died.
Tak? Myślisz tak w ostatniej chwili, za
tak.
Długo. Aczkolwiek
no.
To będzie, nie chcę zapeszać, bo jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, drugi podcast, który regularnie wydajemy, więc brawa dla nas.
Nie, no na początku
brawo.
Nam się udawało nagrać.
Na początku się udało.
A to już drugi.
Tak.
Czy po dwóch podcastach to już jest regularnie, czy to jest
to
przypadek
już,
jeszcze?
To już regularnie, powiem ci. To jest tak, jak pójdziesz dwa razy na siłownię, jak kupisz karnet, to już się liczy, że prawie ci się zwrócił. Jakbyś poszedł raz, no to wstyd. Ale dwa razy to już jest takie, no raz na dwa tygodnie nie brzmi źle.
Znajomy mi ostatnio opowiadał historię, że miał znajomego. Aczkolwiek dla mnie, jak ktoś mówi, mam znajomego,
to znaczy,
zwykle,
że mówi o sobie.
Tak, to jest zawsze jak ktoś mówi, mojemu koledze przyśniło się, że... Stary, mówisz o sobie. Nieważne. Ma znajomego i wykupił na jakiejś mega fancy, drogiej siłowni karnet. I poszedł przez cały rok tylko raz. I na koniec roku przyszedł i powiedział, ej guys, chyba muszę anulować moją subskrypcję. A oni powiedzieli, no, pana trening był chyba najdroższym treningiem w historii świata, ponieważ wyniósł tam bodajże 1400 zł na cały rok. I trochę z niego zażartowali, ale powiedzieli, że w ramach rekompensaty mogą mu przedłużyć za jakąś tam ofertą 50% taniej na kolejny rok, żeby jednak mógł skorzystać z tej... siłowni.
Ja zupełnie szczerze myślałam, że to pójdzie jeszcze dalej i że przyjdzie, chyba wypadałoby anulować, a oni przykro nam, ale odnowiło się automatycznie na kolejny rok.
To brzmi jak historia mojego życia ze wszystkim, co muszę anulować w ostatniej chwili. Ostatnio sobie kupiłem na jednym z usług dostawczych, aplikacji dostawczych, żarcie, kupiłem sobie specjalną funkcję premium. Skorzystałem z niej dwa razy, a ona się przedłużyła.
Kto kiedyś nie kupił subskrypcji gdziekolwiek, a już zwłaszcza na siłownię i nie skorzystał z niej w pełni, niech pierwszy rzuci kamień. To jest
czy
najlepsze.
Czy multisport też się liczy?
Oczywiście.
To cała lawina będzie leciała.
To jest najlepsze to, że zazwyczaj mówi się tak, dobra, jak zapłacę, to już będę miał motywację, żeby nie... Nie łudź się
takie,
nawet.
Już zapłaciłem, dobra, już się nic nie stanie. Już tych pieniędzy nie mam.
Tak, nie łudź się. Dzisiaj też jest pierwszy dzień, kiedy ja tak czuję... że od dzisiaj dopiero, bo jest poniedziałek swoją drogą, kiedy to nagrywamy, ale dopiero 9 stycznia, więc to nie od początku roku, ale od dzisiaj czuję, że zaczniemy spełniać nasze postanowienia noworoczne.
A jakie są twoje postanowienia, Klaudia?
Mniej żreć.
O, to po dzisiejszej wyprawie na siłownię, jak nas nasz trener zobaczył, to powiedział, guys, musicie
guys,
mniej
mam
żreć.
Złe wieści. Chodzicie tu pół roku, schudliście plus dwa.
Ej, tak było.
Tak było, nie kłamie.
W przypadku 50 uczestników naszego treningu i nie byłem to ja.
Fuck you.
Moi drodzy, ja schudłem, ale tylko dlatego, że przez całą Wigilię i święta leżałem z gorączką 39 stopni i jedyne, co zjadłem przez te 3-4 dni, to były 4 tosty z serem, więc powiem wam tak, jestem lepszy od was, bo schudłem na święta.
Zazdroszczę, ale też nie zazdroszczę.
Klaudia, to ty musiałaś żreć moją porcję serniczka i innych tego typu
no
rzeczy.
No i dlatego nie mam rezultatów, to twoja wina.
O wow, czyli mnie wciągasz ze swojego wora.
Przejdźmy do historii.
Klaudio. Wracamy do korzeni naszego podcastu.
Tak.
Jak myślisz, co to oznacza?
Fekalia. Nie?
W postaci lotnej.
W postaci lotnej? Ja się boję, co tutaj się będzie działo. Latające fekalia?
Tak. Wow. Jak małpy w zoo. Czasami wow.
Co?
Nie widziałaś nigdy tego?
Latające myślisz... małpy to tylko z Czarnoksiężnika w Krainie Oz kojarzę, ale nie z cyrku.
Bro, latające fekalia. Małpy. Zo.
A, tak. Jest mnóstwo tych wideo, gdzie one rzucają. Zazwyczaj do dzieci.
Czy jestem dupkiem, bo wyrzuciłem pasażera z autobusu, bo nie mogłem znieść jego bąków?
Mateusz!
Klaudia.
Jak zwykle widzę, że zaczynamy po prostu na najwyższym poziomie.
Powiedziałbym z grubej rury.
Ja rozumiem. Ty masz tutaj takie podejście, że zaczynamy najniżej jak się da, żeby poziom tylko rósł.
Dokładnie, to jest jak z piciem alkoholu. Zaczynasz od niskich procentów, żeby wchodzić na wysokie.
I ludzie będą zdziwieni tak, wow, zaczęli z historią, która sprawiała, że chciałem się wyłączyć, ale jednak nie są tacy źli.
Oni dojrzewali, jesteśmy jak wino, z czasem jest coraz lepiej. Jestem właścicielem małego minibusa i jeżdżę na trasie między miastami w moim kraju, ale i w innych. W naszym kraju wystarczy wyrobić licencję, oznaczyć pojazd i można przewozić ludzi.
To powiem ci trochę niebezpiecznie.
A w Polsce jak? Chcesz
no
być
wiem,
taksówkarzem?
Ale to mnie... Nie, jak jesteś taksówkarzem z prawdziwego zdarzenia, to no. Musisz sobie wyrobić te wszystkie papiery, zaświadczenia. Natomiast jak prowadzisz przewóz osób taki z aplikacji,
no.
to co mnie przeraża, to przynajmniej z tego, co ja się orientuję, mam nadzieję, że się mylę, poprawcie mnie, to wystarczy wysłać do aplikacji zdjęcie prawa jazdy, bum, jeździsz.
Nie, chyba teraz oczekuję jakiegoś tam kursu.
Tak?
Oby. Mogę się mylić, ale oby. Wydaje mi się, że była jakaś afera o to.
No, ale wydaje mi się, że jeżeli już prowadzisz takiego minibusa czy busa, no to już powinny być jakieś wyższe kwalifikacje, nie?
No, bo to już jest kierowca zawodowy, więc...
No
aczkolwiek
właśnie.
Są różne kraje, moja droga.
No tak.
Przewoziłem pasażerów na trasie między miastami, która miała zająć od 7 do 9 godzin, w zależności od warunków na drogach. Po około 2 godzinach poczułem okropny smród z części pasażerskiej.
Ojejku.
Zignorowałem go, jak tylko się rozwiał. To jest dobra metoda. Pierwszego puszczamy mimowolnie. Udajemy, że się nic nie wydarzyło.
Pierwszy gratis.
Tak, pierwszy jest gratis. Ale drugi. Zignorowałem go, jak tylko się rozwiał. Niestety w przeciągu następnej godziny poczułem go chyba z 5 razy. To jest najgorsze, bo ty wiesz, że to jest ten sam swąd. No, to musiał być killer, jak w takim minibusie kierowca to czuje.
Minibus zwłaszcza, że to nie ma miejsca się gdzieś
nie,
tam rozprzestrzenić.
To się tam kisi
się w jednym pomieszczeniu. To jest taka sauna, nie? Z olejkami eterycznymi.
Obróciłem się i zobaczyłem, że wszyscy zatykają nosy i otwierają okna. Pomimo śnieżycy na zewnątrz. Jaki to musiał być... Armagedon. Na dworze śnieżyca, wali żabami, po prostu ludzi wywiewa przez okna, ale ludzie mówią, o hell no, otwieramy
tego
okna.
Tego nie zniesę.
Zapytałem, czy ktoś musi skorzystać z toalety, ale nikt się nie odezwał, więc nadal nie znaliśmy sprawcy. Nie no, już widzę tam jedna osoba z trzeciego rzędu, to ja! Sytuacja powtórzyła się jeszcze z 4 razy. Więc zatrzymałem się na stacji i kazałem wszystkim skorzystać z toalety, bo nie będę znosił więcej tych zapachów.
Rozumiem, czyli odpowiedzialność zbiorowa.
Tak, ale już widzę tak. Niektórzy nie chcieli iść, ale powiedziałem, że nie wpuszczę ich do pojazdu, jak się nie załatwią. Ja myślę, że winowajca musiał być wśród tych, którzy nie chcieli iść. Z drugiej
żeby
strony...
nie było na niego.
Wróciliśmy na trasę, ale nasza zmora powróciła razem z nami. Teraz już wszyscy wiedzieli, kto jest winien, bo usłyszeli donośny dźwięk. Jakim trzeba być odważnym człowiekiem? Rozumiem, pierwszego cichacza puszczasz i myślisz,
odwaga.
Poszło.
Tak.
Kolejne 4, zatrzymaliśmy się na stacji, myślisz...
Łód szczęścia.
Kurde, już niebezpiecznie.
Tak.
Wracamy na trasę, teraz już się zatrzymałem
odpalam
na stacji.
Się na
jadę na pełnej. Zajechałem na kolejnej stacji i kazałem tej osobie wyjść. Była wściekła, bo podobno śpieszyli się na spotkanie. Odparłem, że mnie to nie obchodzi i nie mam zamiaru wąchać tego smrodu przez kolejne kilka godzin. Kazał sobie zwrócić pieniądze za przewóz. Rzuciłem mu kilka monet i odjechałem.
Kilka osób uważa, że zachowałem się jak dupek, ale są też osoby, które uważają, żeby się ze mną zgodziły.
To jest trudno osądzać, dlatego że z jednej strony, no, myśląc o kierowcy, no nie okłamujmy się, to jest raczej gówniana sytuacja. Zdecydowanie, no nikomu nie życzę tego, żeby musiał w takich warunkach pracować, tak, no bo to nie jest nic przyjemnego,
no,
ale z drugiej strony przecież ta osoba mogła być chora. To nie usprawiedliwia tego, że teraz wszyscy powinni z tego powodu cierpieć, ale to też nie mógł być do końca jej świadomy wybór, okay, że tak powiem.
Ale świadomym wyborem jest chowanie tego, bo jeżeli jesteś chora i masz tego świadomość, to mówisz, ej guys, sorry. To
bardzo was przepraszam.
Tak, byłem ja za pierwszym razem i kolejne 28, które poczuliście.
To ja.
Wybaczcie, ale jak siedzisz w ciszy, ja rozumiem, to może być trochę upokarzające, żeby powiedzieć, ej guys, jakby wiem...
To jest upokarzające.
Siedzimy tu wszyscy. A czy nie jest bardziej upokarzające bycie wywalonym?
Jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji jest upokarzające. Umówmy się.
Dobra, a teraz czytałem kiedyś, że są ludzie, którzy czerpią przyjemność z robienia tego w miejscach publicznych.
Tak? Tak. Jest taka przypadłość? Taki
fetysz?
Nie,
czy to jest przypadłość, może to jest fetysz. Że ktoś wsiada do zatłoczonego metra.
Rozumiem. Rozpuszcza... Rozumiem, skąd to się bierze pod tym względem, że wiem, że jest dużo
czekaj,
takich...
Czy ty powiedziałaś, rozumiem, skąd
nie,
to się nie, bierze.
Nie, że ja. No. Tylko chodzi mi o to, że wiem, że jest wiele odmian fetyszy, które, no, polegają tylko na tym, że robisz coś, co jest społecznie niewłaściwe, mhm, i żenujące, upokarzające,
no,
ale ty czerpiesz z tego przyjemność, więc to może być pochodna takich upodobań.
No tak, no bo to jest takie... Wyobraź sobie, odwalasz się w najładniejszy garnitur, jaki masz. Piękny prochowiec, walizeczka. I wchodzisz
I
do metra i myślisz...
Wolę sobie tego nie wyobrażać, wyobraź sobie.
Ale ten człowiek jest niepozorny. Jest typ niepokorny, cytując klasykę. I on wchodzi do tego metra i myśli, ale się zaraz będzie działo. I nikt nie będzie wiedział, że to ja. No bo
tak,
jeszcze najlepiej stanąć koło osoby, która jest bardziej potencjalnym prowodyrem tej
czy
sytuacji.
Czy my teraz po wyglądzie będziemy oceniać, kto zrobił rzecz, którą robi każdy, bo to jest naturalny gdzieś tam...
No tak, ale Klaudia, wyobraź sobie, że jesteś ofiarą tego zdarzenia. I masz przed sobą pięknie ubranego pana w garnitur i masz osobę, która wygląda mniej schludnie. No to na kogo to zrzucisz?
Jestem tolerancyjna. To kto jest dupkiem? Kierowca był dupkiem, czy nie?
Kierowca trochę jest dupkiem, bo jednak jesteś na 8-godzinnej trasie, czy tam 7, i mówisz gościowi w połowie trasy nara.
Mhm, to gość jest sobie sam
w połowie drogi między punktem A a punktem B. Jeszcze się śpieszy na spotkanie. Ale z drugiej strony ten gość też był trochę dupkiem, że mógł powiedzieć, sorry, to ja... a nie siedzieć po cichu i sprawdzać, jakie są granice wytrzymałości.
No, prawda. Dlatego ja uważam, że kierowca na 70% nie jest dupkiem, okay, ale na 30% za to, że zostawił kogoś po środku drogi, jest.
A jak byś to rozwiązała, Klaudia?
Nie ma tu dobrego rozwiązania. Mówisz to jest patowa sytuacja.
Mówisz do...
Bo nawet jeżeli komuś powiesz, przepraszam was bardzo, boli mnie brzuszek, to inni nie mogą powiedzieć... A nie, to spoko, to jednak pachnie. No nie.
Zmieniłem podejście.
Czas na moją historię.
Jak ona brzmi? Czy to jest historia, która wywoła we mnie... Czy wywoła we mnie...
Myślę, że wywoła to pierwsze. Aczkolwiek to jest kolejna patowa sytuacja, z której nie ma dobrego rozwiązania moim zdaniem, ale jako osoba, która bardzo często lubi wypowiadać się na temat dzieci, to myślę, że jestem ciekawa twojego zdania. Czy jestem dupkiem, bo zażądałem, aby moja była żona przestała płacić mojemu synowi za branie prysznica?
Co?
To, co słyszałeś, kochanieńki!
Płacisz dziecku za to, żeby się myło?
Tak. Moja była żona i ja dzielimy się opieką naszego 13-letniego syna Daniela.
Ile on ma lat?
To już stary chłop, nie?
No, już do pracy powinien iść. Już na emeryturę może pracować.
Daniel ma problemy z utrzymaniem prawidłowej higieny osobistej, jak wydaje mi się większość chłopców w jego wieku.
Na bro.
Czy ty jak miałeś 13 lat, to się nie myłeś? Przyznaj się. Nie. Przyznaj się, myłeś się?
Ja odkąd byłem małym dzieckiem, miałem zawsze fetysz mycia się.
Tak?
Dla mnie mycie się to jest forma sprawiania sobie przyjemności.
Nie, naprawdę.
Jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
Nie ma nic przyjemniejszego niż takie wzięcie prysznica.
Tak, a taki cieplutki prysznic, jeszcze jak czujesz, że z ciebie spływa cały ten brud.
Wspaniale. Włosy czyste, ciałko czyste, jakiś balsamik, mgiełka.
No dobra, w wieku 13 lat takich...
Ale taki przynajmniej się myłeś.
Myłem się.
Cóż tu owijać w bawełnę? Nie myję się. Ma gdzieś czy śmierdzi. Wielokrotnie zwracaliśmy mu uwagę na to, że powinien brać prysznic minimum co drugi dzień, ale on się buntuje.
What? Minimum co drugi dzień?
Tak. No okej, to jest takie minimum...
Takie, żeby było znośnie.
Dla brudasa znośne. Okej. Okay. Tak. Chociaż...
Zaraz się okaże, że nasi słuchacze powiedzą, a ile wy się myjecie?
Nie no, sprawdzając polskie statystyki, mogę się teraz mylić tam o jakieś dwa dni, ale chyba średnia Polska to jest prysznic raz na tydzień.
Tydzień? Tak. A nie mówisz o myciu głowy?
Nie, mówię o myciu całego ciała.
Ew. Ja też po tak dwóch sądzę. Dniach czuję, że...
Że już jesteś taki...
No.
Zauważyłam jednak ostatnimi czasy, że gdy go odbierałem na wspólne weekendy z mieszkania byłej żony...
Jest czysty.
Był czyściutki.
A jak to... Czy to jest tak, że podchodzisz do dziecka, liżesz kciuki, tak przejeżdżasz po policzku i tak... Czyste. Nie ma takiej...
Podnieś pachę. Myłeś się.
Jak to?
Ostatnio zdradziła mi swój sekret. Płaci mu 20 zł za to, żeby się umył.
Ile?
Ja
też,
dużo,
się, ja też się przestanę myć, jak ktoś mi będzie płacić
też
za to, że się
też byś się mył za 20 zł. Wiem, to szalony pomysł, ale po trzech wspólnych dniach miałem dosyć jego śmierdolenia. Bo wyobrażam sobie, że jeszcze taki 13-letni dojrzewający chłopiec, to też inaczej pachnie jego pot. Gorzej.
Myślisz?
Myślę.
One mają dużo energii, one dużo biegają, dużo
właśnie.
Się poruszają.
Nie mam 13-letniego syna ani nikogo w rodzinie w tym wieku, ale tak sobie wyobrażam.
Ja mam w ogóle teorię, że dzieci do pewnego wieku mają przytłumione receptory czuciowe i one na przykład nie czują, że jest im gorąco, nie czują, że się pocą, nie czują, że się ubrudziły.
I nie czują, że same śmierdzą?
Tak mi się wydaje.
Może dlatego on ma gdzieś, że śmierdzi, bo sam tego nie czuje. A często chyba jest tak, że ludzie nie czują, że sami śmierdzą.
Tak, kiedyś czytałem, że jak czujesz swój smród, to znaczy, że jest bardzo źle.
To już jest źle.
To znaczy, że inni czuli go już tydzień temu.
Złamałem się i sam zapłaciłem mu 20 zł za to, żeby wziął prysznic.
Masz, idź się umyj.
Nie, wiesz co, ja już mam tego dosyć, idź się umyj. To działało przez kilka tygodni. Teraz jednak stwierdził, że jego stawka poszła w górę i prysznic kosztuje 30 zł.
Bro, dajemy ci możliwość umycia pach i tyłka. Dajemy ci możliwość skorzystania
zarobienia
z cieplutkiej
na
wody, a ty jeszcze to mówisz, inflacja, panie drogi.
Jakbyś strzelił w dziesiątkę. Zadzwoniłem do mojej ex, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Młody naczytał się w internecie o inflacji i rosnących cenach, więc stwierdził, że należy mu się wyrównanie.
Ale to nie powinno iść w drugą stronę, jak jest inflacja i rosnące ceny, to my ci mniej płacimy za mycie się, bo my płacimy za wodę, którą zużywasz?
Nie, ty tylko dostarczasz narzędzia do wykonania usługi, którą on wykonuje, rozumiesz?
Wow.
I ona na to przystała. Powiecie pewnie, że 10 zł różnicy to niewiele. Niemniej jednak ja i tak czułem się już głupio, że w ogóle płacę gnojkowi za mycie się, a z jego ostatnimi żądaniami to już dla mnie za dużo. Zwłaszcza, że jestem pewny, że będzie on podnosił cenę co jakiś czas. Wyliczyłem, że do tej pory zarabiał średnio 160 zł miesięcznie na samym myciu się.
Czekaj. No. Szybki kalkulator.
Tak.
On się mył średnio raz na
4 dni.
Na 4 dni prawie?
Tak.
Gdy mi ktoś płacił, ten się mył 4 razy dziennie, a nie raz na 4 dni.
Chyba, że to tak nie działa, że wiesz, za każdym razem. Tylko on już czekał do tego momentu, że śmierdolił tak, że rodzice mówili, wiesz co, idź, zapłacę ci. Tylko błagam, idź się już umyj. No i teraz najważniejsze pytanie od naszego bohatera. Jak mam się teraz z tego wyplątać?
I ja mam na to odpowiedź.
Dawaj, właśnie byłam jej ciekawa.
Musimy zmienić podejście. Nie przekonujemy dziecka, że będzie miało benefity z tego, że je ono zarobi. Ale jak się nie będzie myło, to będzie miało ograniczane prawa. Na przykład...
Chcesz go karać za niemycie się.
Tak, jak się nie umyjesz, to nie dostaniesz jedzenia. Zobaczysz, jak będziesz szybko śmigał pod prysznic.
Myślisz? A na myślisz, 100%. Że oni tego nie próbowali? Że nie wiem, zabiorę ci komórkę, dopóki się nie umyjesz?
Myślę, że nie. Myślę, że jak od razu poszli tak na gruba się, będę ci płacić, to myślę, że nie przewidzieli takich opcji.
Dla mnie to jest sytuacja bez wyjścia pod tym względem, że już małego przekonaliście. Że jak odpowiednio będzie śmierdział, to się złamiecie. I to już jest taka sytuacja, że
dlatego tak jak mówię, teraz on się musi łamać. Jak będzie już tak głodny, to pójdzie się umyć. A że człowiek jest częściej głodny niż czuje, że śmierdzi, to
ja
częściej
jestem ciekawa,
się
ile on by wytrzymał. Żeby tak mu powiedzieć, wiesz co? Nie, jedzenie to jeszcze pół biedy, ale takie, wiesz co? Nie chcesz się myć? Proszę bardzo, to się nie myj.
Żyje. Dziecko siada z tobą do stołu na przykład, jecie tosty, albo jecie z masłem orzechowym. I ono nie dość, że wygląda, to jeszcze pachnie przy okazji od tego dziecka.
Jak to masło orzechowe, czy co chcesz
nie,
powiedzieć?
Nie, to masło orzechowe ze swoim kształtem i kolorem zaczyna coś innego przypominać.
czasami trzeba się poświęcić dla wyższej sprawy.
Dobra, ale czekaj, teraz mówimy...
I znieść ten smród na przykład przez miesiąc. Żeby młody w końcu, żeby w szkole go wytykali palcami, żeby...
A co, jeżeli w szkole się nikt nie myje? Jeżeli to jest śmierdoląca szkoła?
Myślisz, że to jest taki trend wśród młodych? Ja nie wiem, co teraz trenduje wśród, wiesz... To już nie jest nawet Gen Z, tylko to jest chyba alfa, pokolenie alfa, czy coś takiego? Na pewno tu jest dorobiona jakaś ideologia, że w ramach dbania o środowisko, tak, oszczędzania...
Nie, myślę, że tu nie ma ideologii.
Robimy bunt,
młody jest
zasakiwanym
konsumpcjonistą, który mówi, pieniążki...
To jest bunt trzynastolatka. On chce, myślę, przekazać rodzicom coś więcej. Że tam jest ukryte znaczenie jeszcze.
To jest historia, która jest dla mnie ciekawa.
No.
Ale jest ciężka. Ale ciekawa. To będzie bardziej historia, która, po której zrobimy...
Lubię takie. Lubię na rozkminę. Dawaj. Podnieśmy poziom tego podcastu. Z mułu.
Tu nie będzie rozkmin, bo moim zdaniem jest dość prosta ta historia. Ale... Poziomy dupczostwa.
Tak.
Czy jestem dupkiem, bo po cichu wstałam i wyszłam z restauracji podczas kolacji sylwestrowej zaraz po tym, jak kazano mi zapłacić za wszystkich przy stole.
A z jakiego tytułu?
A właśnie.
Chyba, że przegrała zakład. Chociaż to mi przypomina i okoliczności Sylwestra, i zapłacić za wszystkich. Jak kiedyś się śmialiśmy, byliśmy na śniadaniu noworocznym. Po Sylwestrze ze znajomymi poszliśmy sobie na kac śniadanie. I wszyscy pół śmiechem, pół żartem, jak przyszedł pan i się zapytał kartą czy gotówką, to wszyscy powiedzieli kartą Klaudii.
I tak też się skończyło.
Ale nie, każdy zapłacił za siebie. Aczkolwiek kartą wtedy Klaudii. Mieliśmy deal, bo graliśmy w Uno, że ten kto przegra, ten płaci za resztę. Ale chyba w końcu stwierdziliśmy, że to
No bo jak wyszło jakieś 800 zł za to śniadanie, bo tam siedzieliśmy przez 3 dni prawie. Dobra, przesadzam, ale było pod 200. Mam 32 lata i niedawno odziedziczyłam po mojej mamie całkiem pokaźny spadek.
Spadek spadkiem. Ale ja bardzo współczuję utraty mamy.
Otóż to. Trzymam pieniądze na osobnym koncie, bo jeszcze nie zdecydowałam, jak je zainwestuję i nie chcę, żeby się rozeszły.
Twoje pieniądze ze spadku, no to ty z nimi robisz, co chcesz. Zwłaszcza jeżeli są to pieniądze po utracie mamy, no to podejrzewam, że tym bardziej nie chcesz ich głupio wydać, tak? Tylko gdzieś tam zarobek jej życia obchodzić się z szacunkiem.
Tak, albo go zainwestować tak, żeby po prostu na siebie zarabiał. No tak. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że nasi rodzice czy dziadkowie, po których przejmujemy spadki, oni to, co chcieli w życiu, już osiągnęli i po prostu trochę my dostajemy teraz wolną wolę, ale to oczywiście jakby zależy od nas, co z tym robimy. To
oczywiście ogóle... tak, każdy może robić, co chce,
tak.
No ale też sobie wyobrażam, że raczej te osoby, które gdzieś tam zapisują ci w spadku pewne rzeczy, raczej nie myślą o tym, że weźmiesz te pieniądze, czy jakby upłynnisz te rzeczy, które dostałeś, i za gotówkę, nie wiem, wydasz to na głupoty.
Zauważyłam, że mój mąż ostatnimi czasy regularnie podnosi temat tych pieniędzy i wymyśla sposoby, jak powinnam nimi rozporządzić.
Uwielbiamy takie historie.
Inną sprawą jest to, że odkąd dostałam te pieniądze, oczekuję, że będę z nich za wszystko płacić. I ja teraz tylko tak wtrącę. Może się pojawić argument, no tak, ale to jest twój mąż, więc wszystkim się dzielicie i tak dalej. Okazuje się, że w niektórych stanach i w niektórych krajach jest tak, że pieniądze, które czy tam to, co się dostaje ze spadku, nie podlega podziałowi majątkowemu, tam małżeńskiemu.
Chyba nawet w Polsce też tak jest.
Więc ta osoba ma pełne prawo, żeby swojemu mężowi powiedzieć, nie stary, ja to zostawiam dla siebie. Oczywiście to gdzieś tam pewnie będzie rzutowało na ich relacje, ale z drugiej strony, jeżeli mąż już się tak, nazwijmy to szarogęsi, już tymi pieniędzmi rozporządza na swój własny sposób, no to tym bardziej dobrze, że ta osoba założyła sobie osobne konto i na nim sobie trzyma wszystkie te pieniądze.
Ale nawet gdyby tak nie było, gdyby to nie była kwestia prawna, czy to wchodzi do podziału majątku, czy nie, to w ogóle, jeżeli jesteś w małżeństwie, to nie oznacza, że teraz mąż rozporządza twoimi pieniędzmi jak chce, bo to są wasze.
No,
wasze
Klaudia,
oznacza...
Ale... Kobieta no. Nie wie, jak się pieniądze.
Ale tak, tak, bo kobiety rzeczywiście wtedy wydadzą na głupoty.
Bo
masz
gdzie ona
rację.
Te pieniądze w kuchni zainwestuje?
Chodzi mi o to, że jak macie wspólny budżet, bo jesteście małżeństwem, to oznacza, że wspólnie podejmujecie finansowe decyzje, a nie, że jedna strona robi z twoimi pieniędzmi, co chce.
Tak. Na sylwestrową kolację wraz z mężem spotkaliśmy się z jego rodziną w restauracji, aby wspólnie celebrować Nowy Rok. Wszystko było naprawdę super do momentu, aż nie usłyszałam, że oczekuje się ode mnie, że zapłacę za cały rachunek. Uwielbiam, taka rodzina wjeżdża, wszyscy zostawili portfele w domu, wyłączyli Apple Pay i tak dalej. Bo przecież przyjeżdża pani, która tutaj ma pieniążki, zapłaci za wszystkich.
Jestem ciekawa, czy będzie powiedziane, w jaki sposób oni dali jej znać, że oczekują, że zapłaci za całość?
No chyba przedrachunek, bo w Ameryce chyba jest tak, że w większości wypadków, jak po prostu mówisz, skończyliśmy zamawiać rzeczy, to dostajesz od razu rachunek, prawda?
Mhm, tak, tak.
Więc tam prawdopodobnie tak zostało jej przesunięte pod jej talerzyk.
Aha, tak, każdy przesuwał.
Coś ci wypadło.
I tak wszyscy w sufit, nikt nie będzie teraz płacił, rozumiem. I uwielbiam to podejście takie, bo tobie zmarła mama, to ty płacisz. No sorry, ale to tak brzmi.
No trochę tak, no. Mama mojego męża zażartowała nawet, że powinnam zapłacić z mojej spadkowej kieszonki.
Bo?
Nie wiem, żeby nie brała z kieszonki wspólnej z mężem, tylko z kieszonki spadkowej, bo przecież tam jest, się przelewa.
Co za bezczelność.
Co nie ukrywam, wołało we mnie wściekłość, ale tego nie okazałam. Po cichu zapłaciłam tylko za siebie, za moje jedzenie i napoje, po czym wstałam i wyszłam bez słowa z restauracji.
Bardzo dobrze zrobiłaś.
Krzyczeli za mną, że mam wrócić, a mój mąż starał się mnie fizycznie powstrzymać przed wyjściem.
What?
Ale tylko wsiadłam w auto i pojechałam do domu.
Ej, nie wracaj, wychodź!
Ej, płać. Bo tu nie zapłaciłaś wszystkiego.
Tak.
Wracaj.
Tak, bez kitu, nie? I siłą tak zagrodził jej przejście tak. Swoim ciałem.
Położył się tam.
W tej chwili masz wrócić i zapłacić.
Rejtanem pod drzwiami. Nigdzie nie idziesz.
Ja wziąłem tego najdroższego steka tylko dlatego, że myślałem, że to ty płacisz.
Właśnie tak się
stawiasz
zastanawiam.
Stawiasz mnie w złej sytuacji.
Czy ta rodzina tam idąc mówiła tak, zawsze patrzy na menu, na te górne rzędy. 15 zł, dobra, jestem w stanie przeżyć. Dzisiaj płaci za to żona naszego tutaj synka, kuzyna i tak dalej. Jedziemy na sam dół, stek za 120. Bierę. Razy 3.
Ja myślę, że kontekst jest tutaj bardzo ważny, bo oczywiście nigdy nie powinno się wychodzić z założenia, że ktoś stawia, jeżeli sam tego nie zaproponuje.
Mhm.
Ale z drugiej strony na przykład już trochę inaczej bym się czuła w tej historii, chociaż też bym uważała, że rodzina zachowuje się dupkowo, ale inaczej bym uważała, jakby ona na przykład dostała ogromny bonus z pracy, albo dostała podwyżkę i zaprosiła wszystkich na celebrację tego, że dostała awans w pracy.
Ale to jest słowo klucz. No. Zaprosiła. Bo ja z tego, co wnioskowałem, bo jak mówisz zapraszam was, to mówisz chcę was ugościć. Ale z drugiej strony, nawet jakbyś dostała bonus, to mówisz zapraszam was, każdą postawię drinka.
Mhm.
Okej. Ale tutaj było spotkaliśmy się wszyscy razem. Czyli to jakieś było tam spotkanie, spędźmy sobie wszyscy razem Sylwestra, a rodzina stwierdziła, no ona dostała gruby pitos, to ona powinna teraz nam zapłacić.
Tak, ale ten kontekst jest tak przerażający, bo tutaj, tak jak cały czas podkreślamy, dostała gruby pitos, ale ze spadku po stracie swojej matki. To jest jakby traumatyczna sytuacja. To tak. Jedno, to nie jest tak, że oni się zachowują, jakby ona wygrała w totka.
Tak.
I nagle
się rzucili w ogóle na pieniądze, tam mama już jest pochowana, już tutaj przeszliśmy cały temat żałoby, teraz są pieniądze.
Teraz hajs wydajemy.
Mój mąż wrócił o 3:00 nad ranem, krzycząc na mnie, że to było żałosne zachowanie i że takie wstanie i wyjście z restauracji to był brak szacunku względem jego i jego rodziny, którzy polegali na mnie w sprawie opłacenia rachunku i myśleli, że mam na tyle samozachowawczości, że to uczynię, ale najwyraźniej się bardzo mylili na mój temat.
Wściekła jestem. Czytasz to, a we mnie naprawdę emocje buzują.
To jest w ogóle niesamowite, że to jest też twój mąż, który przychodził tak. I miał zapłacić za moją rodzinę. Wstyd mi teraz. Stary.
Mam nadzieję, że wstyd ci za nich.
Nie.
No właśnie, niestety wiem.
Oskarżał mnie o celowe upokorzenie jego rodziny i że próbuje się odgryźć za to, że nie byli w stanie pomóc mojej mamie, kiedy ta była chora. Powiem tylko, że to nieprawda.
Tu, jakie tu w ogóle głębokie dramy rodzinne wchodzą nagle.
Na koniec powiedział tylko, że moje zachowanie stworzyło wielką przepaść między jego rodziną a mną i że nie zabolałoby mnie, gdybym zapłaciła za tą kolację.
To brzmi jak... Pamiętasz naszą świąteczną historię?
No.
O tym, że żona nie została zaproszona do rodziny swojego męża na święta, bo coś tam zrobiła, co w ogóle było jakimś pierdołami.
Aczkolwiek większym problemem było to, że ona nie spakowała swojego męża na ten
wyjazd. Tak. Tylko chodzi mi o to, że tutaj też są takie pierdoły na zasadzie moja rodzina już cię nie lubi, bo nie zapłaciłaś za wszystkich ogromnego rachunku w restauracji ze spadku swojej mamy.
To mi przypomina taki artykuł, który kiedyś czytałem. o ludziach, którzy wygrywają w tych wszystkich teleturniejach typu milionerzy albo wygrywają w Totka. I jest grupa ludzi, którzy nie potrafią sobie zarządzać tymi pieniędzmi i bardzo często w ciągu roku stają się bankrutami i po prostu wydają te wszystkie pieniądze. Oraz jest bardzo nieliczna grupa ludzi, którzy sobie na przykład w Wielkiej Brytanii, pamiętam, że była taka możliwość, że te wygrane największe można sobie rozłożyć do końca życia na to, że są wypłacane ratami. Mhm. I takie osoby bardzo często do końca życia sobie po prostu żyły jak królowie, bo wiadomo, że te raty są ogromne, a nie rozwalali wszystkiego na raz.
No tak.
I tutaj ta rodzina to jest właśnie typ ludzi, tak samo ten mąż, jak i rodzina, na zasadzie są pieniądze, trzeba wszystko wydać, te sztejki, płacimy za wszystko z tych pieniędzy, a ta żona jest typem człowieka, który mówi, ja chcę zainwestować te pieniądze, bo to jest dorobek życia mojej mamy.
Należy do takiej grupy anglojęzycznej na Facebooku, aha, gdzie też często są publikowane takie historie, która się nazywa, czy można złożyć pozew rozwodowy w imieniu kogoś innego. I ja bym tutaj 100% właśnie zaprosiła tą koleżankę, bohaterkę naszej historii do tej grupy. Okay. Czas na pozew.
To teraz pytanie. Czy gdybyś wygrała grubą nagrodę, nie wiem, wielka kumulacja w Totka, 80 milionów, 180, zgarniasz?
Jezu, oby. No.
Oby. Komu o tym mówisz, albo czy nikomu o tym nie mówisz?
Myślę, że powiedziałabym najbliższej rodzinie, dlatego też, że lubię gdzieś tam, nie chcę powiedzieć rozpieszczać, bo to jest bardziej oddawanie przysług i tego, w jaki sposób moi najbliżsi się mną opiekowali przez moje życie. Mhm. Więc na pewno chciałabym się też i nimi zaopiekować, mając taką sumę do dyspozycji, ale nie to, że teraz całemu światu bym wykrzyczała, ej, jestem milionerką.
Ja mam wrażenie, że wtedy w ludziach się otwiera taki zupełnie inny typ osobowości i to jest nagle wtedy już patrzenie na tą osobę z perspektywy, ej, bo oni mają w sumie w cholerę hajsu, nie poczułem, jak od nich pożyczymy milion złotych. Weź tam zagadaj do nich.
Tak, a jak tego nie zrobisz, to ale z ciebie dupek.
Tak.
Ale z ciebie dupek, że nie chcesz swoich pieniędzy, swoimi pieniędzmi zarządzać w taki sposób, w jaki ja chcę. Obca osoba tobie, wiesz? Ale z ciebie dupek.
Ja wiem, że to jest takie już mówienie o takich najgorszych cechach ludzkich, ale wydaje mi się, że to byłoby bardzo częste zjawisko, dlatego bardzo mało ludzi się dzieli tą informacją, że wygrało jakąś tam nagrodę, czy gdzieś odziedziczyło taką ilość pieniędzy, bo na tej sytuacji widzimy, do czego to może prowadzić.
Można zapraszać, dzielić się pieniędzmi, wpłacać na cele charytatywne, ale jeżeli ktoś sam chce, naprawdę.
Mhm. Ja też, podoba mi się, jest taki jeden z większych youtuberów, którzy kiedyś o tym opowiadali, że oni odcinają od siebie ludzi, którzy sami wyciągają pieniądze rękę po pieniądze, ale oni też mają świadomość, że dużo ich przyjaciół i bliskich mają świetne pomysły, ale mają świadomość, że czasami, żeby coś zrealizować, trzeba mieć na to pieniądze. I większość tych najbogatszych ludzi na świecie w tej chwili, to nie jest tak, że oni zaczynali od zera. Bo no oni nie. Też zaczynali bardzo często, odziedziczywszy jakąś tam fortunę albo po prostu gdzieś te pieniądze dostali.
Tak jak Donald Trump.
Chociażby.
Uzyskałem od mojego ojca małą pożyczkę w wysokości miliona dolarów.
Dokładnie. I właśnie ten youtuber kiedyś mówił o tym, że on ma przyjaciół, którzy jak wie, że mają jakiś pomysł, ale go nie proszą o te pieniądze, to on sam staje się takim trochę ich inwestorem i im daje te pieniądze i mówi, inwestujcie w to, bo ja widzę potencjał waszej pracy, w waszym pomyśle.
Też nie zrozumcie nas źle, bo zdarzają się sytuacje, że są też ludzie, którzy przesadzają w drugą stronę, że są sknerami strasznymi. Mhm. I to też nie jest dobre. Na takiej zasadzie, że jeżeli widzisz, że wśród twoich bliskich ktoś potrzebuje pomocy, kto był ci przychylny przez całe życie, a ty się trzymasz kurczowo swojej sumy i nie chcesz komuś pomóc, to też bym raczej kogoś takiego oceniała. Oczywiście to jest jego majątek, on sobie z nim robi co chce, ale ja też mogę sobie sądzić o nim co chce.
Aczkolwiek
tak?
Bardzo często te osoby, które są w takiej najbardziej potrzebującej sytuacji, bardzo często też nawet nie wyciągają ręki po te pieniądze.
Tak,
są,
no, to prawda.
One się wręcz wstydzą albo zamykają w sobie, że one same chcą wyjść z tej sytuacji, więc wydaje mi się, że najczęściej ludzie, którzy wyciągają rękę, to nie są osoby w tak potrzebującej sytuacji. No a ja mogę nawet się mylić.
Ja nawet, słuchaj, znałam historię takiego jednego milionera, który na imprezy, które robił, to w ogóle abstrahując od tego, co powiedziałeś przed chwilą swoją drogą, ale na swoje imprezy na przykład kupował najtańsze rzeczy, jakie tylko istniały, łącznie z winem w kartonie.
Ale to w sumie nie kupię. Wiesz dlaczego?
No.
Bo jak jesteś takim milionerem I masz świadomość, że ludzie przyjaźnią się z tobą tylko dla pieniędzy. I wtedy ludzie zakładają, idę do niego na imprezę, będzie najlepsze żarcie, będą najdroższe tak. alkohole, najdroższe trunki. Jeżeli taki gość postawi ci najtańsze trunki, to później już nie będą przychodzili ludzie, którzy są tam tylko po żarcie, tylko będą przychodzili ludzie, którzy chcą w jego towarzystwie przebywać.
Plus wydaje mi się, że bardzo często jest taka sytuacja, że ludzie, którzy są bardzo bogaci, są też bardzo oszczędni.
Bo wiedzą, że te pieniądze trzeba
oszczędzić. I przez to zapewne
oszczędzić.
Są bardzo bogaci, nie? Bo są oszczędni.
Dlatego my nigdy nie będziemy bogaci, bo...
Bo lubimy sobie
bo
pofolgować.
Lubimy wydawać, bo lubimy zamawiać jedzenie codziennie.
Oj tak, dlatego. Aczkolwiek to jest dokładnie to samo, co ludzie mówiący, jak przestaniesz palić, chociaż my nie palimy, to z pieniędzy, które zaoszczędzisz na fajkach, to mógłbyś sobie samochód kupić. I mamy też taką parę przyjaciół, którzy przestali palić, się pytają, gdzie jest nasz samochód?
Kupili sobie ostatnio.
W sumie prawda. Ale czy to z pieniędzy z fajek?
Nie, bo zaczęli palić elektroniczne.
Dobra, moja historia. Ostatnia już. Czy jestem dupczynią, bo zamknęłam się w łazience podczas, gdy brałam długą kąpiel po to, aby mój mąż choć raz zajął się swoimi gośćmi?
Musiałem pierwsze przeanalizować, ale jak się pojawiło stwierdzenie jego gośćmi, czy tam swoimi gośćmi, to do mnie dotarło, że to prawdopodobnie mąż se zaprasza kolegów, po czym mówi do swojej żony, partnerki, ej, przygotuj nam chiperki, przygotuj browarka, ma być schłodzony i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza taka sytuacja, gdzie żona powiedziała, ty masz kolegów, ja sobie idę do łazienki, robię sobie kąpiel, oglądam filmy, a wtedy mąż takie, ale gdzie browarek, jak schłodzony, jak to się robi, o co chodzi?
To ja może już przestanę czytać moją historię, bo w sumie wszystko...
Właśnie.
Tak, wszystko przewidziałeś, ale dobra, spróbujmy. Moje palce są wciąż pomarszczone od kąpieli i dziwnie mi się pisze, więc spróbuję się streszczać.
To tak na mokro bym powiedział.
Bardzo długa musiała być ta kąpiel.
A mi się szybko marszczą palce od wody.
Bo jesteś stary, to nie od wody.
O ty, Ruro.
Mój mąż regularnie zaprasza swoich kolegów z pracy na kolacje i drinki do naszego domu. Nie mam nic przeciwko temu, gdyby nie to, że oczekuję, że jako jego żona dla tych wszystkich ludzi ugotuję, posprzątam po wszystkim, będę służyła za kelnerkę rozdając drinki i zadbam o zabawianie pozostałych gości, jeżeli on będzie chciał akurat porozmawiać z kimś dłużej.
Matko z córką.
Brzmi jak tortury, prawda?
Brzmi jak życie 90% kobiet na świecie.
Niestety. Nigdy nie biorę udziału w tych spotkaniach jako jeden z uczestników wieczoru. Moja rola raczej sprowadza się do organizacji i sprawdzania, czy czegoś im nie potrzeba. Jeszcze gdzieś tam rozumiem sytuację, kiedy to są wasi wspólni znajomi i ty też ich zapraszasz, więc no dobra, organizujesz wszystko, ale też to jest wieczór, przy którym ty się dobrze bawisz.
Ale w dalszym ciągu, jeżeli są wspólni znajomi, to jest wasz wspólny wieczór.
No więc... dobrze, tak, masz rację, ale... To w takim razie jak bardzo źle jest w sytuacji, w której ty nawet nie bierzesz udziału w wieczorze jako tam część ekipy?
Tak.
Tylko i wyłącznie jesteś obsługą imprezy. Szkoda, że jeszcze kamizelki nie ma, nie? Właśnie.
Dokładnie. I takiej zawieszki, że tylko ja mogę wchodzić do kuchni, bo ja to jestem obsługą kuchni.
Po ostatnim długim i wyczerpującym wieczorze z jego kolegami powiedziałam mu wprost, że mam tego dosyć i nie będę już ich barmanką, kucharką i sprzątaczką.
Wiesz co, ja sobie to w ogóle tak wyobrażam, że to jest tak, że ona w cudzysłowie ma w umowie, że musi siedzieć do końca imprezy. Czyli dopóki mąż siedzi z ostatnim Krzysiem i łoją ostatniego żuberka, to tak długo ona musi siedzieć na krzesełku i czekać, aż mąż da znak... Sprzątaj,
bo może się paluszki
imprezę.
Skończą, nie?
Dokładnie.
I trzeba będzie dołożyć.
I to jest przerażające. Wyobraź sobie, że jest 4 rano, mąż tam już w ogóle... A żona musi siedzieć... Coś jeszcze? Mogę włączać zmywarkę, czy jeszcze coś dorzucamy?
Jeżeli chce sobie zapraszać gości do domu, proszę bardzo, niech zajmie się nimi sam. On był oburzony i zapytał, co ty niby takiego robisz? Kocham ten tekst. Uwielbiam ten tekst.
O, stary... Co ty niby takiego robisz? I teraz się dowiesz, co ja niby takiego robię.
To jest złoty tekst w każdej sytuacji, w pracy, w życiu codziennym. Jak ktoś ci mówi, a co ty niby takiego robisz? Że jesteś taka zmęczona, albo że chcesz podwyżkę, albo że, nie wiem, pragniesz urlopu.
Przez to, że ja też wielokrotnie w życiu i ty też wielokrotnie w życiu usłyszałaś ten tekst, to ja od razu czuję, jak mi ciśnienie skacze.
Tak.
Apple Watch już dzwoni na pogotowie, mówi, chłopaki, on ma zawał.
Tak. Byłam wściekła i powiedziałam, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, ile organizacji wymaga przygotowanie takiego udanego wieczoru i posprzątanie po nim. Bo to prawda, nie? Wielokrotnie robiliśmy imprezy.
Głupie zaproszenie dwójki znajomych na zasadzie wpadnijcie, pograjcie w gry planszowe. trzeba zrobić zakupy, ogarnąć chatę, posprzątać, trzeba przygotować wszystko, trzeba się upewnić, że wszystko jest na miejscu.
Zabawiać ich cały wieczór, tak, robić driny cały wieczór, czy jeżeli nie pijecie alkoholu, no to nawet i tak trzeba przygotować jakąś kolację, tak jakieś przekąski, cokolwiek. I na koniec to, co kochamy najbardziej, po wszystkim posprzątać.
Całe
nie?
szczęście ja mam autopilot sprzątający po imprezie, więc tutaj się zawsze włączam ja. Ale tak, to jest dramat.
Roześmiał się i rzucił tylko, że sobie poradzi i ma mnie histeryzować. Kobieto, babo, babo, o co robisz dramę? Nie histeryzuj.
Uwielbiam, że wydaje mi się, że mówienie do kobiety nie histeryzuj to jest nawiązanie do, jak dobrze pamiętam z lekcji psychologii, przełomu XVIII czy XIX i XX wieku, gdzie zakładało się, że kobiety przez te wszystkie zmiany hormonalne, przez to, że mają okres, mają właśnie stany histeryczne. I trzeba je było wtedy zamykać albo odizolować, bo one wtedy mogą zarażać innych ludzi tą histerią.
Naprawdę? Do tego stopnia?
Tak, do tego stopnia wow. to dochodziło. I teraz sobie tak uświadamiam, że żyjemy w XXI wieku, a dalej się mówi do kobiety, nie histeryzuj. Stary, to ty jesteś zamknięty w kilku stuleciach wstecz.
Postanowiłam więc posłuchać jego rady. Dziś wieczór zaprosił po raz kolejny swoich kolegów i ogłaszał to głośno, w każdy możliwy sposób, myśląc, że nie mówiłam na poważnie i znów wszystkim się zajmę. Cóż, gdy jego goście zaczęli się pojawiać w domu, zabrałam swój telefon, laptopa i butelkę szampana i zamknęłam się w łazience na górze, planując najdłuższą i najbardziej relaksującą kąpiel z bąbelkami w moim życiu. Pukał do drzwi co najmniej z 6 razy, pytając kiedy wyjdę, skarżąc się, że nie wie jak się zająć gośćmi i nie przygotował nic do picia i jedzenia. Jedyne co mu odpowiadałam, to że szkoda, że się wcześniej nie przygotował i nie zrobił zakupów, nie rozplanował przekąsek i drinków, nie porozkładał naczyń itp., tak jak ja to zawsze robię przed jego imprezami i że nie wierzę, że tak źle mu idzie, bo w końcu sam mówił, że sobie bez problemu poradzi i że to nic trudnego.
No bo co ona tam robi?
No właśnie, co ty niby robisz? Psz. Dziewczyno, wieczór się zakończył, ja wyszłam z wanny, a on rzucił się na mnie wrzeszcząc, że wyszedł na idiotę przed kolegami i że okazałam jemu i jego gościom niesamowity brak szacunku swoim zachowaniem. Nic się nie odzywałam przez całą jego tyradę, na koniec powtórzyłam tylko jego słowa o tym, że to przecież nic trudnego. Powyzywał mnie, na czym świat stoi i poszedł spać. Czy powinnam go przeprosić, czy może wciąż obstawać przy swoim?
Za co go przeprosić? Za to, że po raz 20 któryś nie spełniłaś jego zapotrzebowania na zorganizowanie mu wieczoru?
Powiem ci, życie mężczyzn musi być takie wspaniałe. Wyobraź sobie, zapraszasz sobie kolegów.
I to się wszystko magicznie pojawia.
Magicznie tak, na stole pojawiają się przekąski. Magicznie ktoś ci dolewa drinki. Magicznie ktoś rozmawia z twoimi gośćmi. I magicznie ty po skończonej imprezie mówisz, o, ale bym się już położył. Kładziesz się i magicznie rano jest czysto.
Rano, co więcej, masz śniadanko. Świeże jajeczka na czyściutkim stole podane.
Sok pomarańczowy świeżo wyciskany. Jakieś skrzaty muszą to wszystko robić.
Prawda, to gdzie są moje skrzaty domowe?
No widzisz, my jesteśmy w imię równouprawnienia, robimy to wszystko razem.
Nie wiem, jak się do tego odnieść. Nie wiem, jak można, jak zwerbalizować to, jak wielką dupką jest ta kobieta.
Jak mogła, jak śmiała go tak zostawić.
Mam nadzieję, że ten mężczyzna użył odpowiednich słów, żeby do niej dotarło.
I teraz koledzy się z niego śmieją. A twoja kobieta się myje. A ty nie masz jedzenia w domu dla nas.
I pewnie jeszcze jej musisz płacić za to, żeby się myła.
Myślisz, że zapłacił jej jeszcze za tą kąpiel. Dlatego jest złe, bo zapłacił jej za kąpiel, a ona mimo to nie zrobiła tego wszystkiego.
Ja myślę, że on był jeszcze zły z tego powodu, bo przez cały dzień widział, że jest szampan w szafce i myślał, kurde, ale będę miał szampana dla kolegów. A tu żona sobie wzięła.
No.
Kąpiel z bąbelkami szampan. I z bąbelkami.
Nie, powiem ci szczerze, kto nigdy nie organizował imprezy...
Niech rzuci kamień.
Nie, ten naprawdę nie wie, ile to jest roboty.
Ja pierwszy raz w życiu zorganizowałem domówkę, jak miałem jakieś 16 lat i to był Sylwester. To była najgorsza impreza, na jakiej byłem. I tam urodziła się złota zasada. Najlepsze domówki to te, na których nie, te, które nie są organizowane w twoim domu.
Tak, ja mam to samo. Jak robicie domówkę, mam nadzieję, że tak macie, bo to w sumie jest zdrowe, to jedyne, o czym jestem w stanie myśleć, to... Jezu, żeby nikt niczego nie rozbił, żeby nikt mi niczego nie zachlapał, czegoś nie zrobił, a już tym bardziej jak byłeś nastolatkiem i to było w domu rodziców.
Oh.
A tym bardziej jak oni nie wiedzieli, że organizujesz domówkę. To nie, było takie, ja robię zdjęcie, żeby wszystko ułożyć tak samo.
Ja zawsze rodzicom mówiłem, ale rodzice mówili, każda rzecz ma swoją cenę i my ci je podliczymy, tą cenę. I ja wtedy wiedziałem, nie wypuszczam ani jednego zwierzęcia z mojego pokoju, siedzimy, niech niszczą mój pokój, ale domu nie ruszą.
No i wtedy cała domówka to jest zaglądanie. Co tu robicie w tym pokoju? Wyjdźcie, nie mieliście tu wchodzić.
Tak.
Idziesz dalej, zostawcie to, odłóżcie na miejsce. Nie, otwierajcie barku, to są rzeczy moich rodziców, pijcie tam, co jest gdzieś tam na barze. Czas na historię naszych słuchaczy.
Tak, dzisiaj ty czytasz.
A, bo ty czytałeś ostatnio, tak. Bo ja oczywiście wyszłam tutaj poza przed schemat. Szereg. Czy jestem dupczynią, bo kłóciłam i kłócę się z rodzicami, bo bardzo chcą, bym była psychologiem, terapeutą?
Ja mam z tym problem, bo uważam, że mamy swoje marzenia i powinniśmy za nimi podążać. I każda osoba, która się kłóci pod tym względem ze swoimi rodzicami, po prostu walczy o swoje i nie jest dupkiem.
Tak.
Chyba, że... To jest kłócenie się, nie chce mi się nic robić, chcę żyć na waszym garnuszku przez kolejne 10 lat, bo wy macie drogą firmę i w sumie po co mam pracować. I w tej sytuacji zgadzam się w jakimś stopniu z rodzicami, którzy po prostu chcą, żeby dziecko było w stanie samo funkcjonować. Natomiast w momencie, jak rodzice wizualizują i próbują rzucać swoją wizję rozwoju na dziecko i gdzieś tam je szufladkować i dziecko się temu nie chce podporządkować, to wtedy uważam, że dziecko nie jest dupkiem.
Gdyby nie to, że poszłam swoją drogą, to siedziałabym teraz według moich rodziców jako pani prawnik. I na pewno nie czytałabym tych historii dzisiaj o tym autobusie.
Widzisz, Klaudia, jak upadłaś? Twoi rodzice
wiedzieli lepiej. Jestem na 4. roku psychologii i jestem mega nieszczęśliwa. Nigdy nie chciałam iść w tym kierunku. Mieszkam sama i się sama utrzymuję, a moi rodzice grożą mi, że jeśli rzucę studia, powiedzieli, że mnie wydziedziczą i urwą ze mną kontakt. Ilość nauki jest przerażająca i nie mam siły na więcej. Nienawidzę studiów, totalnie mnie to nie interesuje. Jednak argument moich rodziców jest jeden i błahy. Będziesz dużo zarabiać. Nie chcę zarabiać kokosów, chcę być szczęśliwa. Nie słucham argumentów rodziców. Od zawsze chciałam być projektantką wnętrz, ale według moich rodziców psychologia lepsza, ważniejsza. Miałam praktyki i to była masakra. Rozmawiałam z osobami chorymi na depresję i łapałam mnóstwo negatywnych emocji, które potem przeżywałam. Ta praca była dla mnie za ciężka. Nie chcę być tym terapeutą i wysłuchiwać ludzi, po prostu nie. Dodam, że moje studia są bezpłatne, a haruję jak wół wieczorami i robię przykładowy wystrój wnętrza, by zarobić grosze na życie. Moi rodzice każą wysyłać sobie 1000 zł miesięcznie za moje wychowanie przez 6 lat. Ledwo starcza mi na życie. Często jak ojciec dzwoni, to mówi, że mam być psychologiem, to ja się wkurzam i jest kwas. Czy jestem dupkiem, że nie chcę spełniać marzeń i życzeń moich rodziców? Ty, Mateusz, studiowałeś psychologię?
Tak.
Co sądzisz o tych przemyśleniach autorki?
Ja zacząłem moje studia od psychologii klinicznej i w zupełności się z tym zgadzam, że do tego trzeba mieć nie tyle predyspozycje, co trzeba mieć świadomość, z czym to się wiąże. Bo to mam wrażenie, że popkultura spłyciła i zromantyzowała psychoterapię. I to jest zawsze pokazywane jako siedzimy na kozetce, opowiedz mi o swoich problemach w życiu. Bardzo często psychologowie, terapeuci mają do czynienia z takimi tematami, że mało kto jest gotów, żeby się z nimi borykać. Więc w zupełności się z tym zgadzam, że jeżeli osoba, która nam wysłała tą historię, nie jest, a już w tej chwili ma świadomość, że nie jest na to gotowa, to będzie się tylko coraz bardziej pogłębiało, bo to nie jest coś, co możemy wyłączyć. To nie jest jakiś tam po prostu checklista na zasadzie, dobra, to nauczysz się tego i będzie okej.
Ja myślę, że jeżeli ktoś, że takie prace właśnie, jak na przykład praca nauczyciela, czy właśnie praca psychologa, praca lekarza, to powinny być oczywiście... Idealnie by było, gdyby generalnie wszyscy robili to, co kochają. Ale zwłaszcza takie zawody dla mnie powinny tym bardziej być z powołania, bo to jest jednak praca, która bardzo zależy od twoich gdzieś tam emocji względem drugiego człowieka. Więc jeżeli ty nienawidzisz tego robić, to raczej nie będziesz dobrym psychologiem, po prostu. To bo prawda. Będziesz się męczyła i nie będziesz pomagała tym ludziom, którzy przychodzą tam, by otrzymać pomoc. Więc ja się zgadzam, że jeżeli... jakby czujesz całą sobą, że to nie jest coś, co jest ci pisane, to nie powinnaś tego robić. I też widzę, że masz alternatywną ścieżkę kariery w postaci projektowania wnętrz, z czego, jak zrozumiałam z wiadomości, już zarabiasz.
Tak.
Więc w czym problem?
Ja też w ogóle podam przykład osoby bardzo mi bliskiej z mojego otoczenia, która w tej chwili już jest dorosła. Jej ścieżka życiowa wyglądała bardzo podobnie. ponieważ jej rodzice oboje byli nauczycielami i po prostu wymusili na niej, żeby też była nauczycielką. I teraz po wielu latach po prostu mówi na głos, że ona tego nienawidzi, a bo jej największym marzeniem było być stewardessą. I po prostu teraz mówi, że żałuje, że dała się jakby tak zmanipulować, gdzieś tam stłamsić rodzicom. Z drugiej strony ja wiem, że to nie jest takie łatwe, żeby po prostu powiedzieć rodzicom, guys, odwalcie się. Ale czasami trzeba chyba się postawić, bo koniec końców to ty prowadzisz swoje życie i koniec końców to ty musisz ze sobą żyć.
Jedyne, co szczerze mówiąc mi by było żal, czego byłoby mi żal?
Straconego czasu.
Straconych 4 lat, bo tak naprawdę brakuje ci rok, żeby zdobyć papier, a z drugiej strony no jednak powołanie nie wybiera. Jeżeli męczysz się tak mocno w tym, co robisz, to może być tylko gorzej, jeżeli nawet będziesz chciała się przemęczyć kolejny rok.
Z drugiej strony my też skończyliśmy studia zupełnie inne niż to, co robimy na co dzień. Więc
tak.
Studia też nie definiują tego, kim jesteś i co robisz, więc jeżeli masz tylko możliwość rozwijania swojego hobby, swojej pasji i masz możliwość gdzieś to finalnie zmonetyzować albo chodzić na kursy, to bardzo cię do tego zachęcamy.
Zwłaszcza, że jeżeli, a z tego tak wynika, jesteś jeszcze młoda, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zacząć nowy kierunek. I żeby uczyć się wszystkiego od początku raz jeszcze. No jednak to jest nasze życie. No, rodzice podejrzewam, że nie mają złych zamiarów, tak? Chcą po prostu, żebyś radziła sobie w życiu, żebyś była szczęśliwa, co w ich słowniku znaczy bogata.
Tak, aczkolwiek to jest bardzo często przez starsze pokolenia wkładane do takiego wora, że są pewne zawody, które już z góry zakładają, że będziesz miała pieniądze. I to jest pewnie właśnie lekarz, prawnik, terapeuta w tym wypadku. I bardzo często takie zawody bardziej artystyczne są wkładane do wora, dobra, będziesz sobie projektowała mieszkanka, czy tam w programie IK, czy gdziekolwiek, czy w Simsach, a na koniec dnia będziesz musiała iść podawać frytki w Maku. I okazuje się bardzo często tak w naszym wypadku, że nawet te artystyczne zawody też potrafią człowiekowi naprawdę pozwolić żyć normalnie.
I tym akcentem, aby walczyć o swoje, kończymy dzisiejszy podcast. Pamiętajcie, żeby wysyłać nam swoje historie na para.absurdu@gmail.com, a jeżeli chcecie zobaczyć nasze twarze, polecamy to wpadajcie na Instagrama para.absurdu.
Dokładnie. A my słyszymy się z wami albo widzimy...
W kolejny czwartek.
Kolejny czwartek, tak?
Tak.
Oh yeah.
Do usłyszenia.
Pa!
Pa!